Szanowni Państwo, wyjątkowo w piąty, a nie jak zwykle w trzeci poniedziałek miesiąca, pozdrawiamy z Lublina wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym. Dziś spotykamy się z panią Anetą Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej. Jeżeli zainteresują Państwa omawiane publikacje, to wyczerpujące informacje o każdej z nich znajdą Państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, ponieważ spotykamy się kilka dni przed kolejną, już 83. rocznicą wybuchu II wojny światowej, a wojna trwa także tuż u naszych granic, porozmawiajmy o książce stanowiącej swoisty kodeks etyki żołnierskiej, a mianowicie o pozycji Raport Niebieski, Gawenda Żołnierska, autorstwa ojca Jacka Woronieckiego.
Ojciec Jacek Woroniecki był od 1920 roku kapelanem wojskowym. Znał więc dobrze rozterki i troski żołnierskiego serca. Może właśnie to jest powodem, że jego Raport Niebieski, Gawenda Żołnierska, nie tylko charakteryzuje się teoretyczną mądrością, lecz również tchnie autentyzmem. Jest to pierwsza w Polsce próba stworzenia kodeksu moralnego dla żołnierzy. Bohaterem opowieści jest młody wachmistrz, który przygotowuje się na sąd Boży. Przed jego oczami przewijają się sceny z żołnierskiego życia i w obliczu Bożej miłości zaczyna rozumieć swe przewiny. Książeczka Raport Niebieski jest pewnego rodzaju żołnierskim rachunkiem sumienia, ale także świadectwem waleczności i heroizmu obrońców ojczyzny.
Czy taki rachunek sumienia może dotyczyć również żołnierzy XXI wieku?
Zasady etyki wojskowej przedstawione w Raporcie Niebieskim wcale nie ulegają dezaktualizacji. Wprost przeciwnie, ponieważ przez tak wiele lat żyliśmy w pokoju, trzeba do nich wracać, przypominać, w ich duchu szkolić żołnierzy. Wykonywanie rozkazów może rodzić dylematy etyczne. Żołnierz nie jest zwykłym pracownikiem. Jego działania w sposób bezpośredni i najczęściej dramatyczny wpływają na los innych ludzi. Sytuacje bojowe wymagają od żołnierza nie tylko męstwa i dzielności, lecz także godnego zachowania i odpowiedniego traktowania ludności cywilnej i jeńców.
Tu dokładnie widać, jak ważny jest etos żołnierski wywodzący się z rycerskiego. Książka Raport Niebieski, Gawenda Żołnierska mówi o tych niełatwych sprawach w sposób bardzo przystępny.
Proszę posłuchać, jak spowiada się wachmistrz z przykazania siódmego – nie kradnij. Z tym przykazaniem w wojsku jest najtrudniej. W innych przekazaniach to wiadomo, że to grzech, a to wolno robić i choć człowiek coś przeskrobie, to przynajmniej o tym jasno wie. A tymczasem tutaj to zupełnie inaczej. Jak człowiek pójdzie na wojnę, to wnet traci miarę tego, co wolno brać, a czego nie. Sam już nie wie, kiedy zaczyna kraść. I ja też nie mam zupełnie czystego sumienia w tej sprawie. Żeby tak kraść, jak to drudzy w wojsku kradną, to pewno, żem nie kradł. Ale żeby tak całkiem nie kraść, jak to w cywilu przyjęto, to już ci, żem kradł.
Oprócz książki Raport Niebieski, Gawenda Żołnierska, w konwencji Gawendy utrzymana jest także kolejna książeczka ojca Jacka pod żartobliwym tytułem Gawenda o gawędzeniu.
Pozycja Gawenda o gawędzeniu, przygotowana z myślą o harcerzach, uczy sztuki pięknej, barwnej, przykuwającej uwagę mowy. Ponieważ nie od dziś wiadomo, że mowa zjednuje ludzi, warto wiedzieć, jak być skutecznym w przekazywaniu treści, jak mówić, żeby nas słuchano. Książka składa się z 5 krótkich rozdziałów, w których autor zwraca uwagę na najważniejsze cechy dobrej wypowiedzi, między innymi, co może zaskakiwać, na konieczność humoru w postawie i wypowiedzi mówcy. Rady zawarte na kartach książeczki Gawenda o gawędzeniu są cenne przede wszystkim dla wychowawców, rodziców i dziadków, ale i wielu naszych polityków mogłoby skorzystać z rad ojca Woronieckiego. Wszyscy byśmy na tym skorzystali.
Kolejną książką ojca Jacka, wydaną przez Instytut Edukacji Narodowej, jest pozycja królewskie kapłaństwo, połączona z tekstem Kościół w oczach wiary.
Książka Królewskie kapłaństwo napisana jest przez jednego z najwybitniejszych polskich teologów i uświadamia nas, jak wielkim darem Boga jest dar kapłaństwa. Żyjemy w trudnych, zdesakralizowanych czasach. Ataki na kapłanów przybierają na sile, a seminaria pustoszeją. Czy w godzinę śmierci znajdzie się jeszcze kapłan, który nas wyspowiada, opatrzy sakramentami? Musimy na nowo uświadomić sobie godność i znaczenie kapłańskiej posługi. Wśród odbiorców swej książki Królewskie kapłaństwo autor widzi nie tylko młodych ludzi myślących o własnym powołaniu, ich rodziny czy osoby odpowiedzialne za formację powołaniową, ale nas wszystkich katolików.
Kryzys powołań do kapłaństwa wynika też z kryzysu wychowania w ogóle. Jest on następstwem oderwania wychowania od wiary i etyki, opierając go na psychologii, a nierzadko i biologii. My jednak, jako ludzie wierzący, nie możemy tracić z oczu tej prawdy, że nasze dzieci mają nieśmiertelne dusze. I to przede wszystkim musi być cel naszych wychowawczych wysiłków.
Nie dziwi, jeśli ateiści wychowują swe dzieci bez Boga, ale kiedy czynią to ludzie wierzący, to jest straszne. Powszechnie zaginęła świadomość, że od rodziców Bóg na sądzie ostatecznym upomni się o duszę ich dzieci. Katolicy szukają porad wychowawczych w laickich, liberalnych książkach, kiedy tyle jest wspaniałych poradników katolickiego wychowania, na przykład książki generałowej Jadwigi Zamoyskiej o wychowaniu, o pracy, o miłości ojczyzny, czy myśli wybrane. Jej książki ukazują wychowanie właśnie w perspektywie wiary, a drogowskazami są między innymi Ewangelia i Boże przykazania.
Generałowa Zamoyska miała niezwykle bogate doświadczenie życiowe. Była matką trójki dzieci i założycielką słynnej szkoły dla dziewcząt. Jej syn, Władysław, wykupił i ofiarował Polsce Zakopane i część Tatr wraz z Morskim Okiem. Dzięki jego staraniom powstała linia kolejowa i droga do Zakopanego. Zasługi generałowej dla Polski zostały właśnie docenione w piękny sposób. Rok 2023 został ogłoszony rokiem Jadwigi Zamoyskiej.
Generałowa Jadwiga Zamoyska to naprawdę niezwykła postać o wielkiej mądrości. Zauważyła na przykład, że tak trudna i odpowiedzialna praca, jaką jest wychowanie, przypada na stosunkowo młody wiek, kiedy się nie ma doświadczenia. W swych książkach o wychowaniu, o pracy, o miłości ojczyzny czy w myślach wybranych zawarła wiele trafnych uwag, które warto uświadomić młodym rodzicom, jak na przykład ta, że wychowanie ma zaprawić do walk życiowych, do pracy mimo trudów, do wytrwałości w obowiązkach, do spokoju ducha wobec kłopotów. Silna wola daje moc panowania nad sobą i złymi skłonnościami, do przezwyciężania lenistwa. Wzmacnia odporność względem pokus i męstwo w chwilach trwogi. Jak podkreśla autorka, wszystko zaczyna się w domu. Tu jedynie wykształcić można charakter mężny i samodzielny. Bardzo ładnie wydana seria książek generałowej Zamoyskiej o wychowaniu, o pracy, o miłości ojczyzny, myśli wybrane, z pewnością może dać młodym rodzicom wiele światła w wypełnianiu ich obowiązków.
Może przeczytajmy jakiś fragment pochodzący z książki o wychowaniu.
Niektórzy rodzice, ulegając dziwnemu zamętowi pojęć, zamiast jak to tego prawo Boże wymaga, wdrażać dzieci do uszanowania, jedynie o tym myślą, jak ich zachciankom dogadzać. Ciężką tym wyrządzają dzieciom krzywdę, a dla siebie zdobywają tylko lekceważenie. I tak srogo się mści ten przewrót porządku Bożego. Rodzice, jeśli nie chcą dzieci swoich na nieszczęśliwych samolubów wychować, powinni, nie nadużywając sił dziecięcych, nie zaprzątając im czasu, ze szkodą dla nauki, wprawiać je po trosze wedle możności do oddawania maleńkich usług, do pomagania w rozmaitych zajęciach. Niech się dzieci wcześnie przekonają, że szczęśliwszy jest ten, co daje, niż ten, co bierze. Ucząc dzieci oddawania przysług, rozwija się najlepsze zasoby ich serca. Przeciwnie, pozwalając im przyjmować usługi niezasłużone, rozwija się lenistwo, samolubstwo i pychę. Nagany i pochwały, kary i nagrody w wychowaniu są tylko pomocniczymi środkami. Celem wychowania jest wyrobić sąd, sumienie i wolę, ale nie wytwarzając wokół sztucznych i niewolniczych warunków życia, ale dając dzieciom od maleństwa dobre przyzwyczajenia, ucząc je czynić w każdej chwili, co na tę chwilę przypada, i to w sposób właściwy. Sprawiedliwie mówi przysłowie, że nawyki stanowią drugą naturę, a i tu trzymać się trzeba porządku Bożego, wykształcając porządek, prawość charakteru, odwagę i inne zalety przyrodzone. Zanim się kształcić zacznie cnoty chrześcijańskie, nadprzyrodzone. Podwójnie ważną rzeczą jest trzymać się tego porządku względem ludzi poza wiarą chrześcijańską wychowanych. Cnoty chrześcijańskie nie przyjmą się w duszach, którym braknie podstawy cnót naturalnych. Łatwo zrozumieć, że dobre wychowanie dzieci wymaga ze strony rodziców i nauczycieli nieustannej czujności, poświęcenia, trudu, zaparcia się siebie, a wreszcie nieustannego umartwienia, ażeby nie szukając własnego zadowolenia, własnej korzyści, rozrywki, mieć jedynie na celu dobro doczesne i wieczne dzieci, które się wychowuje. Trzeba umartwienia, aby tak się trzymać, tak się zachowywać, jak się tego od wychowanków swoich żąda. Potrzeba umartwienia w mowie, ażeby to tylko mówić, co mówić wypada. Tylko do tych i przed tymi, co słyszeć powinni. I to we właściwej chwili, we właściwy sposób i we właściwych słowach. Trzeba umartwienia. A żeby przestrzegać sprawiedliwości i gdzie jest dzieci kilkoro, zawsze wszystkim okazywać równą miłość, równą pieczołowitość. Rodzicom trzeba z ofiarą samych siebie, w pocie czoła pracować nad wychowaniem dzieci, póki na to czas. Jeżeli nie chcą we łzach, po czasie zbierać owoców swojej nieostrożności. Pismo Święte mówi, że niewiasty zbawione będą przez rodzenie dziatek, ale nie tych, którym dały życie doczesne, tylko tych, którym zabezpieczyły życie wieczne. Czwarte przykazanie nakazuje nam czcić ojca i matkę, a zatem i tych, od których oni pochodzą. Każe nam cześć należną oddawać ojczyźnie, której dziećmi z woli Bożej jesteśmy. Szanujmy jej język, jej dzieje i tradycje. Kto przeszłością pomiata, przyszłości nie zbuduje.
Drodzy słuchacze, wysłuchaliśmy fragmentu książki o wychowaniu generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Kwestią wychowania katolickiego poświęcona jest także książka Rady dla córki, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem czytelników.
Rady dla córki to książka, która przez wiele dziesiątków lat towarzyszyła młodym Polkom. Jej autorka, Zofia Zamoyska, była jedną z najznamienitszych kobiet swojej epoki i matką 11 dzieci. Ofiarowana córce i przekazywana w rodzinie, także następnym pokoleniom, niewielka książeczka po dziś dzień pozostaje konkretnym i uniwersalnym zbiorem wskazówek właściwego postępowania dla młodej kobiety, wchodzącej w dorosłe życie. Wskazówki te Zofia Zamoyska opiera na zasadach wiary chrześcijańskiej oraz głębokiej znajomości ludzkiej natury. Według autorki Rad dla córki fundamentem dobrych relacji z ludźmi jest głębia życia religijnego. Wierność, wdzięczność Bogu, modlitwa, pokora, przystępowanie do sakramentów, uczestnictwo w Eucharystii, to podstawowe zachowania i cechy ważne dla dobrego życia.
Powiedzmy kilka słów o ostatniej publikacji Instytutu Edukacji Narodowej. Wspaniałej pozycji o intrygującym tytule Tajemnica Szczęścia.
Autorem książki Tajemnica Szczęścia jest ojciec Marian Pirożyński, redemptorysta, opiekun młodzieży, za swą działalność więziony przez komunistyczne władze, walczący w swych książkach o dobre charaktery dla młodych ludzi. Nie łudźmy się, świat zachęca młodych do zabawy, próżniactwa, byle jakości, żeby łatwiej było nimi manipulować, podburzać. Ktoś, kto jest naprawdę o młodych zatroskany, wzywa do wysiłku, do walki o doskonałość, prawość, szlachetność. To czyni ojciec Pirożyński w swych książkach. Znana i bardzo popularna Kształcenie charakteru uczy młodych, jak pracować nad sobą. I choć praca ta wymaga wysiłku, wytrwałości, cierpliwości, to jest to warunek dobrego, szczęśliwego życia. Ale są to ciągle środki ludzkie, naturalne. W książce Tajemnica Szczęścia ojciec Pirożyński idzie krok dalej. Przedstawia program kształcenia charakteru chrześcijańskiego środkami nadprzyrodzonymi.
Tajemnica szczęścia ukazuje młodym drogę do doskonałości, której towarzyszem jest Chrystus z całym bogactwem łask.
Wszystko staje się możliwe, jeśli Bóg znajdzie się na pierwszym miejscu naszego życia. Wskazując na ideały, ojciec Pirożyński zachęca młodych do trudu, wyrzeczeń i ascezy, do formacji prowadzącej do świętości, w czym nieodzowne są modlitwa, lektura Pisma Świętego, udział w sakramentach i nabożeństwach, pogłębianie wiedzy religijnej, dobre książki i media religijne. Autor w Tajemnicy Szczęścia przypomina, że tylko ludzie o silnym, wypracowanym charakterze mogą budować wielkie dzieła i sprostać trudnym czasom, a przy tym są szczęśliwi.
Okładka Tajemnicy Szczęścia jest bardzo piękna, przyciąga uwagę. Widzimy na niej Pana Jezusa wśród dzieci, patrzących na Niego z nadzieją i ufnością. Mam nadzieję, że zainteresuje Państwa ta publikacja. Przypomnę tylko, że szczegółowe informacje o wszystkich książkach, zarówno ojca Mariana Pirożyńskiego, jak ojca Jacka Woronieckiego i generałowej Jadwigi Zamojskiej, odnajdą Państwo na stronie www.praweksiążki.pl w zakładce Nasi Mistrzowie. Panie redaktor, ponieważ tak dużo mówimy o książkach o wychowaniu, powiedzmy też o książkach, które wychowują. Dzieci narażane są przecież na tyle negatywnych bodźców płynących ze świata.
Żeby zrównoważyć ten zły przekaz, warto podsunąć dzieciom książki ciekawe i niosące pozytywne treści. Powiedzenie, z kim przestajesz, takim się stajesz, odnosi się także do książek. Pamiętajmy, że lektura to nie tylko sposób na miłe spędzenie czasu, ale również nauka dobroci i szlachetności oraz sposób na zaszczepienie maluchom wielkich ideałów. Dlatego uważnie wybierajmy pozycje, które dajemy dzieciom. W naszych pracach wydawniczych staramy się wyszukiwać najcenniejsze i najbardziej wartościowe książki, niosące ze sobą, oprócz rozrywki, wiele dobrych treści.
Do takich książek należy między innymi niedawno wydana prześliczna baśń Marii Bujno-Arctowej pod tytułem Perły księżniczki Mai.
Wiele małych dziewczynek nosi to imię, ale chyba nie wiedzą, że imię to rozsławiła właśnie główna bohaterka książki Perły księżniczki Mai. Dziewczynka odważna i szlachetna, o serduszku współczującym i skorym do niesienia pomocy. Jej losy krzyżują się z historią małej syrenki Lali, córki Szumszuma, króla podwodnego królestwa. Połączy je tajemnica zaczarowanych pereł i pragnienie, by nieść innym szczęście.
Oprócz wydanych ostatnio Pereł Księżniczki Mai, wydawnictwo Instytutu Edukacji Narodowej wznowiło wcześniej dwie pozycje Zofii Kossak pod tytułem Topsy i Lupus oraz Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata, które w ubiegłym roku po wielu latach starań znalazły się na liście lektur do szkoły podstawowej.
Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że wielka pisarka i jej twórczość dla najmłodszych czytelników po latach przemilczania trafiły nareszcie do szkół. Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata zostały lekturą uzupełniającą w klasach 1-3, Topsy i Lupus w klasach 4-8. Są to książki mądre, dobre, uczące dziecko wiary we własne siły, a przede wszystkim pokazujące, że dobro zwycięża zło i że warto stać po stronie dobra, nawet jeśli z ludzkiej słabości zdarza nam się zbłądzić.
Do książki Topsy i Lupus dołączona jest wersja dźwiękowa na płycie CD. Wysłuchajmy jej fragmentu.
Rozdział 14. Dziwna rzecz, ale ja wciąż mam wrażenie, jakby ktoś szedł za nami, zauważył Julek przystając. Mnie się to samo zdawało wczoraj, ale Lupus zachowuje się spokojnie, a przecież zwęszyłby kogoś obcego od razu. Gdzie będziemy nocować? No, chyba tu, w lesie, po harcersku. Przecież lato, sucho, ciepło. Ale jakoś nieprzyjemnie, wstrząsnął się Julek mimowoli. Szli raźno pięknym mieszanym lasem, jednym z tych starych rozłożonych na wzgórzach borów, które stanowią czar i urok wschodniej Małopolski, i radowali się, że już są niedaleko celu. Najdalej pojutrze będą w Przemyślu, może nawet jutro na wieczór. Pieniądze zarobione w leśnictwie spoczywały dotąd w kieszeni Władka nietknięte, przeznaczone na triumfalny powrót do domu z odzyskanym Topsim. Zmrok zapadał, zajęli się przeto wyszukiwaniem sobie noclegu, wolnego od mrówek. Ułożone na ziemi gałęzie przykryte mchem i obficie rosnącymi tam paprociami uczyniły wygodne, sprężyste i miękkie tapczany. Lupus zwinął się w kłębek tuż przy nogach Julka, który mimo poprzednich obaw zasnął twardo, zaledwie przyłożył głowę do leśnej poduszki. Sny miał burzliwe. Widział to psego tańczącego w cyrku w otoczeniu jakichś fantastycznych stworzeń. Cały korowód tych niesamowitych potworów zbliżał się szybko, otaczał jego i Władka śpiących, wykrzywiał się ze śmiechem, nachylał nad nimi tuż, tuż. Wrażenie to było tak silne, że chłopiec zerwał się na wpół rozbudzony. Jakaś ciemna postać pochylała się nad nim istotnie. Spłoszona ruchem chłopca rzuciła się do ucieczki i znikła w ciemnościach. Lupus siedział obok, trzepiąc wesoło ogonem i patrząc za uciekającym. Julek chwycił Władka za ramię. — Wstawaj! — krzyczał. — Wstawaj! Ktoś tu był! Ktoś chciał nas okraść! Może chciał zabić! Co robić? — Gdzie? Kto? Jak? — pytał Władek, trąc zaspane oczy. — Tu, w tej chwili obudziłem się, bo czułem, że się coś dzieje strasznego. Otwieram oczy, a tu nachyla się nade mną ogromny czarny drap. — Widziałeś? Na pewno? — Jak ciebie widzę, przecież noc jasna. Oj, Juleczku, czy to czasem nie coś jak ze Stefkiem Burczymuchą? Julek obraził się. Możesz nie wierzyć, a ja ci mówię, że gdybym się nie obudził, bylibyśmy już martwi. Wielki czarny nachylał się nade mną i trzymał w ręku coś wąskie, błyszczące, oczywiście nóż. Ach, co za nadzwyczajna przygoda, jak z książki, pomyśl tylko. A cóż Lupus? Nic, siedział spokojnie i merdał ogonem. Zawiodłem się na nim. Jako na stróża nie można na niego wcale liczyć. — Wstydź się, Lupus! — zwrócił się Władek do psa z wyrzutem. — Obiadasz nas, a nie chcesz bronić. — Nie było przed czym! — mruczał pies, układając się z powrotem do snu.
Drodzy słuchacze, rozpoczęliśmy od książki o żołnierzach i tak też nasze spotkanie zakończmy. Na książce Wspomnienia wojenne 1918-1920, która barwnie opisuje bohaterstwo Polaków odpierających bolszewicki najazd, co wspominaliśmy 15 sierpnia. Autorem wspomnień jest Tadeusz Kossak, kawalerzysta, wybitny dowódca, wywodzący się ze znakomitej artystycznej rodziny Kossaków, ojciec Zofii Kossak i brat bliźniak słynnego malarza batalisty Wojciecha Kossaka. O przedstawienie książki wspaniale ukazującej ułańskie życie, potyczki z bolszewikami, żołnierskie przyjaźnie, poprosiliśmy pana doktora Andrzeja Gładysza, historyka wojskowości z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panie doktorze, czego możemy się dowiedzieć z barwnych wspomnień Wojciecha Kossaka o ułańskim życiu?
To znaczy, z całą pewnością widać u Kossaka zamiłowanie do tego wojskowego sznytu. Zresztą, jak Państwo będziecie mogli przeczytać, to był jeden z wielu Kossaków spokrewnionych z sobą, biorących udział w działaniach wojennych. Mam na myśli tu również jego brata, słynnego malarza Wojciecha, ale także szereg kuzynostwa. Ułan, strzelec konny nawet, bo te przydziały w przypadku Tadeusza Kossaka się zmieniały. I co bardzo ważne, członek elity społecznej, czy przedstawiciel tej elity społecznej, który tak naprawdę na co dzień w wojsku obcował nie tylko ze zwykłymi szeregowymi żołnierzami, czy ze swoimi podkomendnymi, ale także miał bliski i dobry kontakt z generalicją polską, czyli z ludźmi, którzy w istocie decydowali o przebiegu działań, a więc człowiek bywały zarówno na salonach w dowództwie wojskowym, jak i na polu bitwy, znający bitwę od podszewki, bo biorący wielokrotnie udział w działaniach wojennych osobiście, z zagrożeniem własnego życia, ale także kochający mundur, kochający wojsko, niewątpliwie kochający swoje konie. Bardzo często spotykamy się z informacjami, jak dba o konie. Nie tylko własne, ale także o konie dla swojego szwadronu, czy później dywizjonu, że rzeczywiście to zwierzę, koń współdecyduje o sukcesie żołnierza. Też bardzo ciekawe passusy jako człowieka doskonale obznajomionego z techniką ujeżdżania zwierząt, dotyczące tresury koni, czym ona się różni w poszczególnych krajach zaborczych, dlaczego konie rosyjskie może są bardziej zmęczone, czy inaczej dają się powodzić. No wszystko takie smaczki, myślę, że ciekawe nie tylko dla miłośnika wojska, ale w ogóle dla miłośnika historii, dla miłośnika zwierząt także, bo Kossak niewątpliwie był wielkim miłośnikiem i znawcą koni.
A co pana szczególnie poruszyło we wspomnieniach wojennych?
Myślę, że dla mnie takim najbardziej niesamowitym doświadczeniem było spotkanie się z relacją człowieka o ogromnych horyzontach intelektualnych, towarzyskich, kulturalnych, który o wojnie mówi w sposób bardzo prosty. Często bardzo dosadny, ale on jakby nie stara się dorabiać do tego jakiejś wielkiej ideologii, nie pokazuje tu ogromnego bohaterstwa, chociaż oczywiście potrafi chwalić przede wszystkim swoich podkomendnych, o swoich sukcesach mówi rzadko. Natomiast potrafi pokazać wojnę tak naprawdę od podszewki, bez jakiegoś przesadnego pietyzmu, a jednocześnie z pokazaniem tego, że dla wszystkich żołnierzy ten cel był jasny, że była nim Polska.
Bardzo dziękujemy panu doktorowi Andrzejowi Gładyszowi za przybliżenie książki Wspomnienie wojenne Tadeusza Kossaka. Dziękujemy także za spotkanie pani redaktor Anecie Piątkowskiej. Na zakończenie pragnę jeszcze przypomnieć tytuł omawianych dziś książek. Raport niebieski Gawenda żołnierska, Gawenda o gawędzeniu oraz Królewskie kapłaństwo ojca Jacka Woronieckiego. O wychowaniu, o pracy, o miłości ojczyzny oraz myśli wybrane generałowej Jadwigi Zamojskiej. Tajemnica szczęścia oraz kształcenie charakteru ojca Mariana Pirożyńskiego. Rady dla córki Zofii Zamojskiej. Perły księżniczki Mai Marii Bujno-Arctowej. Topsi i Lupus oraz kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata Zofii Kossak. Wspomnienia wojenne 1918-1920 Tadeusza Kossaka. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.prawekxiążki.pl. Powtarzam www.prawekxiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607-664-978. Powtarzam, strona internetowa www.prawekxiążki.pl i telefon 607-664-978. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.